Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej. Nazywam się Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Jestem dziennikarką działu politycznego. A moim gościem jest dzisiaj pan Jakub Barański, prawnik z Kancelarii Wardyńskiej i Wspólnicy, który zajmuje się transgranicznymi sporami handlowymi, cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o grach komputerowych w aspekcie prawnym, co jest bardzo ciekawe. Teraz Państwu udowodnię, że to jest bardzo ciekawe, bo zapytam gościa o to, czy w grze wideo można umieścić postać o wizerunku Andrzeja Dudy na przykład?
Odpowiem jak rasowy prawnik, to zależy.
To zależy, jak wszystko w prawie. Oczywiście akurat przypadek Andrzeja Dudy jest o tyle pewnie niekontrowersyjny, że jest jednak postacią publiczną. Ale mieliśmy,
właśnie o to chodzi.
Mieliśmy dużo przypadków postaci bardziej wątpliwych pod tym względem, które były wykorzystywane, ich wizerunki w grach wideo. Tu chociażby przypadek Lindsay Lohan, gdzie to budziło pewne wątpliwości natury prawnej i rodziło też spory. Natomiast...
A jakie to były spory? To znaczy, że ona to znalazła w jakiejś grze?
Tam był w ogóle przypadek, że jej wizerunek został wykorzystany w taki sposób nieoczywisty, to znaczy pojawiała się tam postać w grze, a raczej w takich materiałach, powiedzmy około gry, takich planszach, kiedy gra się ładowała, pojawiała się postać łudząco podobna przynajmniej z sylwetki i trochę z twarzy do niej. I tutaj Lindsay Lohan miała zastrzeżenia, czy to jest rzeczywiście ona, a jeżeli tak, to że nie została pozyskana jej zgoda na wykorzystanie tego wizerunku. No i tutaj można by się już rzeczywiście zastanawiać, jeżeli to była ona, bo ta sprawa zakończyła się, jeżeli dobrze pamiętam, ugodą, więc nie wiemy, jakie tam ostatecznie byłoby rozstrzygnięcie, czy ten jej wizerunek rzeczywiście był na tyle podobny, żeby uznać, że to była ona, czy nie była ona. Natomiast kluczowa jest oczywiście kwestia zgody przy wykorzystaniu wizerunku. Natomiast branża gier już teraz, myślę, coraz rzadziej, wydaje mi się, zdarzają się takie przypadki, kiedy wykorzystuje się wizerunki postaci publicznych z różnych względów, ale chyba też dlatego, że to jakoś nie wkomponowuje się dobrze w gry. Jednak większość dużych producentów stara się stworzyć swoje własne IP, czyli swój własny świat, w którym można by tworzyć kolejne na przykład wersje gier, kolejne części.
Czyli tworzy własne znane postacie, własnych celebrytów.
Nie potrzebuje tak naprawdę wykorzystania wizerunku. W ogóle jest taki szerszy trend, żeby ostrożnie podchodzić do wykorzystywania w ogóle cudzych treści w grach wideo. Kiedyś były popularne takie modele biznesowe w branży gier, gdzie się wykorzystywało już pewne istniejące brandy. Było takie studio, i zaznaczam słowo było, które opierało cały swój model biznesowy na wykorzystywaniu już jakichś istniejących motywów, czy z filmów, czy seriali. To studio się nazywało Telltale Games i ono po prostu tworzyło gry, za zgodą oczywiście, na podstawie licencji, na bazie twórczości innych, takich jak na przykład seria komiksowa The Walking Dead. Tylko to jest model biznesowy, który jest bardzo ryzykowny, bo koszt uzyskania zgody na wykorzystywanie takich cudzych treści jest dość wysoki i trzeba mieć dużą pewność, że się osiągnie wystarczająco duże przychody, żeby ten koszt się zwrócił.
Tam ta popularność jest na tyle duża, że jeszcze troszkę skapnie do gry. Tak?
Dokładnie, a wcale się okazało, że nie jest to taki łatwy przelicznik, że sam fakt, że wykorzystamy już pewien popularny motyw, czy z popkultury, czy jakiś inny, to wcale nie gwarantuje tej grze takiego sukcesu, jak byśmy liczyli, więc nie zawsze się zwraca. I myślę, że podobnie jest z wizerunkami znanych osób, że to wcale nie jest żaden gwarant sukcesu, więc trzeba się dobrze zastanowić, czy jest sens w ogóle pozyskiwać tą zgodę.
A postacie historyczne, na przykład Nelson Mandela?
To nie powinno być kontrowersyjne, jednak no one tym bardziej są już w domenie publicznej. Zwłaszcza jeżeli to są rzeczywiście postacie historyczne, szeroko znane politycy, ojcowie narodu. Tu mogą się pojawić ewentualne zastrzeżenia takiego charakteru, bym powiedział, kulturowym.
Czy niegodnie wykorzystane, tak?
Oczywiście. No, o ile kojarzę, to nie pojawił się ten problem w praktyce, ale mogę sobie wyobrazić dość duże kontrowersje na przykład z grą, która miałaby pokazać wizerunek Mahometa.
Myślę, że wizerunek Mahometa to jest oczywista sprawa. Nie można go po prostu pokazywać zgodnie z religią muzułmańską. Natomiast zastanawiam się, gdyby pokazano wizerunek Jana Pawła II. co by się mogło dziać. Chociaż zdaje się, że są też takie gry, prawda?
Tak, wydaje mi się. No oczywiście trzeba podzielić gry na gry i gry, bo jednak twórczość takich bardzo małych studiów, które tworzą też czasem gry dla przekory, czy jako jakiś żart, też jest bardzo bogata i ich jest cała masa. I tu jestem pewien, że wizerunek Jana Pawła II już się w takiej czy innej formie pojawił. No, była chociażby sprawa gry wykorzystującej wizerunek prezydenta Bronisława Komorowskiego. Oczywiście to jest zupełnie inny kaliber, ale zdarzała się i ta gra miała przynajmniej taka była teza twórców w zamierzeniu być pewnym rodzajem krytyki.
A jakie są tabu kulturowe w grach? Bo rozumiem, że jeżeli gra jest stworzona, to nie tylko na jeden rynek, zwłaszcza jeżeli to jest duża firma globalna. Co innego można pokazać we Francji, co innego można pokazać w Chinach. Jak w branży gier wygląda tabu kulturowe, jak się je omija, jakie mogły być kryzysy wizerunkowe z tym związane?
W ogóle rynek gier wideo myślę, że jest o tyle charakterystyczny, że jest ze swojej natury rynkiem globalnym. To znaczy nie da się być polską firmą produkującą gry wideo tylko i wyłącznie dla polskich odbiorców. Z założenia, jeżeli decydujemy się wejść w ten rynek, to w zasadzie od początku musimy liczyć się z tym, że to musi być produkt, który będzie interesujący, czy po prostu będzie musiał się próbować sprzedać na całym świecie. Chociaż oczywiście są pewne regionalne trudności. No tu takim z naszego bliskiego podwórka przypadkiem charakterystycznym są nasi sąsiedzi zza Odry, którzy mają bardzo, jeszcze pewnie przez pewien czas, bo są plany, żeby to zmienić, ale bardzo ostre reguły, jeśli chodzi o wykorzystywanie jakichkolwiek odwołań do III Rzeszy czy nazizmu. W ogóle nie może się pojawić wizerunek Hitlera. I tak na przykład była swego czasu gra, która działa się w alternatywnej rzeczywistości, w której III Rzesza wygrywa II wojnę światową. I w wersji oryginalnej, to była produkcja amerykańska bardzo, o bardzo dużym budżecie, w wersji oryginalnej pojawiała się postać Hitlera w kilku scenach, już takiego podstarzałego. I to oczywiście nie mogło w tej wersji pojawić się na rynku niemieckim, z uwagi na istniejące tam regulacje. I to wymagało po prostu od producentów przerobienia tej gry, ta postać.
Jak przerobili Hitlera?
Nie pojawia się oczywiście jego charakterystyczny wąs. I o ile pamiętam, przemianowano go na takie...
Anonimowego przywódcę III Rzeszy.
Herr Heiler, o ile dobrze pamiętam. No jest to oczywiście bardzo słabo zawoalowane, ale tak. No, wymagane były te zmiany. Nie mogą się też na przykład pojawiać swastyki, więc można sobie łatwo wyobrazić, że to dość trudne w przypadku gry, która się dzieje w świecie zdominowanym przez III Rzeszę, gdzie wszędzie pojawiają się te flagi charakterystyczne czerwone i po prostu to wymagało dodatkowej pracy od twórców, żeby poprzerabiać je na jakiś symbol, o ile tam dobrze pamiętam, to był trójkąt.
No jest taka bardzo popularna gra, jedna z takich pierwszych gier, które w Polsce działały w latach 90. jeszcze, która się nazywa Wolf, pewnie ci, którzy dużo grają, ją znają.
To zresztą ta gra, o której opowiadałem, to był remake, już na współczesne warunki.
Swastyka na swastyce, rozumiem, że Niemcy nie znają tej gry, tak?
Znają ją w wersji ocenzurowanej.
Bez swastyk, czyli jak tych hitlerowców tam zabijać. Pytam o to wszystko, dlatego że polska branża gier jest jednym z liderów w Europie. Znalazłam takie dane, że w 2022 roku przychody z polskiej branży gier wynosiły 1286 milionów euro. Polska jest jednym z liderów w Europie pod kątem zatrudnienia również w sektorze game dev, a krajowe gry, gra się w te krajowe nasze gry w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Jest to, jak rozumiem, ogromne wyzwanie pod wieloma względami. I pierwsze jest takie, o które chciałam zapytać, jaka jest specyfika problemów prawnych przy produkcji i wydawaniu gier? Jakie to są wyzwania prawne? Bo rozumiem, że one są jakoś się charakteryzują, są pewnie zupełnie inne niż przy filmach czy przy czymkolwiek. O kwestiach własności intelektualnej już mówiliśmy, ale pewnie skoro pan się tym zajmuje, to jak rozumiem, jest to dział, którym się trzeba zająć.
To prawda. Ma branża gier wideo swoją specyfikę. W sposób naturalny, jak w każdej branży kreatywnej, prawa własności intelektualnej tam są bardzo ważne. Natomiast ich zastosowanie wcale nie odbiega od tego, jak wyglądają kwestie praw własności intelektualnej, czy jakieś wątpliwości, które mogą się pojawić w jakiejkolwiek innej branży kreatywnej. W ogóle im bardziej ten rynek dojrzewa, a już myślę, że można spokojnie o nim mówić jako o rynku dojrzałym, tym bardziej on traci tą specyfikę z perspektywy regulacji. To jest coraz mniej tak, że tam jest jakiś, są jakieś specyficzne przepisy dla tej branży. Bardziej chodzi o to, że zastosowanie istniejących przepisów, które dotykają wszystkich przedsiębiorców w Polsce, większych bądź mniejszych, do tej branży wymaga pewnego zrozumienia dla specyfiki tej branży, jak ona funkcjonuje jako pewien biznes. Natomiast oczywiście są pewne elementy charakterystyczne. Jednym z nich... To nie jest oczywiście jakaś jedna regulacja, która jest tutaj istotna, ale pewien motyw, który się przewija. No w sposób oczywisty troska o odbiorców niepełnoletnich. I tutaj można na to patrzeć z perspektywy wielu różnych przepisów, ale najczęściej pojawiają się wątpliwości albo dotyczące pewnych rozwiązań, które zaczynają się coraz częściej pojawiać w grach, a są zbliżone do rozwiązań, które znamy z hazardu.
Czyli?
Tu takim sztandarowym przykładem są tak zwane lootboxy. To są zwłaszcza w grach realizowanych w tak zwanym modelu free-to-play, który jest mylący, bo wcale nie chodzi o to, że te gry są darmowe, tylko ich samo uruchomienie jest darmowe. Można, to najczęściej dotyczy gier takich na telefony czy na urządzenia mobilne. Samo zainstalowanie gry jest bezpłatne, natomiast za pewne dodatkowe funkcjonalności trzeba już w sposób w zasadzie ciągły płacić.
Każdy rodzic to wie. Mamo, kup mi broń.
No właśnie. I teraz już same te mikropłatności, jak to się nazywa, wzbudzają pewne wątpliwości. Były na przykład raporty Komisji Europejskiej na ten temat, rozważające, czy same mikropłatności nie wymagają jakiegoś dodatkowego uregulowania. Póki co ta kwestia jest w miarę dobrze, mam wrażenie, zaadresowana przez samych uczestników rynku, to znaczy ci główni dystrybutorzy, którymi w tym przypadku najczęściej są takie sklepy jak Google Play czy App Store. Oni w pewnym stopniu starają się to ryzyko związane z mikropłatnościami i właśnie dziećmi, które są szczególnie podatne na to, żeby tymi mikropłatnościami potrafić naprawdę gigantyczne sumy ostatecznie wydać, no starają się adresować taką samą regulacją. To znaczy nie da się już teraz sprzedać jako deweloper gry, która zawiera takie mikropłatności, starając się je ukryć. Jest obowiązek narzucany przez Apple na App Store.
Przy instalowaniu gry, że wiadomo, że będą, tak?
W ogóle już jak przeglądamy katalog gier na App Store, to widzimy, są oznaczone te, które mają mikropłatności, jako posiadające mikropłatności, żeby rodzic, który no w modelu wzorcowym będzie decydował, czy dziecku pozwolić taką grę zainstalować, czy nie, żeby wiedział, że to nie jest gra, która jest tak naprawdę za darmo, mimo że nie musi za nią nic zapłacić. Natomiast lootboxy są taką pewną już dodatkową ewolucją tych mikropłatności. Proszę sobie wyobrazić taką maszynę do gry w jednorękiego bandytę. To jest chyba najbliższa analogia, bo po prostu mamy ten model mikropłatności, gdzie za jakąś dodatkową broń czy nakładkę na wygląd postaci nie wybieramy jej po prostu z katalogu i kupujemy jedną wybraną, tylko mamy możliwość wzięcia udziału w losowaniu. I to losowanie może się skończyć mniej wartościowym przedmiotem lub bardziej wartościowym przedmiotem. Tam nawet ta animacja, w większości przypadków oczywiście to się szalenie różni między grami, ale nawet ta animacja bardzo przypomina to, co się dzieje na takim jednorękim, na takiej maszynie do gry w jednorękiego bandyta. No i tutaj już się pojawiają dość duże wątpliwości, czy to nie jest gra hazardowa. Gry hazardowe no, są objęte dość ścisłymi regulacjami w zasadzie we wszystkich państwach świata, w szczególności w Unii Europejskiej.
Już na pewno nie dla dzieci. Zastanawiam się, że to też pod kątem psychologicznym musi być bardzo trudne, więc rozumiem, że to innego rodzaju protesty powinny się tu też prawne zdarzać, ponieważ dziecko nie ma pewności, że dostanie to, co chciało, więc smuci się bardzo, być może bardzo głośno awanturuje i ma rację.
Znaczy tu w ogóle są badania, które pokazują, że zachodzi w przypadku takiego lootboxa mechanizm psychologiczny, który jest znany i zbadany w przypadku hazardu, czyli mamy ten zastrzyk dopaminy, który się pojawia w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni rezultatu tego naszego działania, czy za te wydane przysłowiowe 5 zł dostaniemy wirtualny oczywiście przedmiot, który jest teoretycznie warty 100 czy warty 50 groszy.
No tak, ale skoro pan mówi, że w Unii Europejskiej jest szczegółowa regulacja dotycząca hazardu, to czy to jest zabronione, albo będzie, czy nie?
Bardzo, bardzo to zależy od państw. Na razie na przykład stanowisko, bo te przepisy oczywiście one, kiedy powstawały w większości państw, one w ogóle nie zakładały takich rozwiązań lootboxy. To nawet polskie prawo, które w zetknięciu z rozwijającym się hazardem online przeszło pewną nowelizację już paręnaście lat temu, ono nadal jest... To wymaga pewnej pracy intelektualnej, żeby w ogóle stwierdzić, czy ta regulacja dotyczy tego typu zjawiska, czy nie. W Polsce na ten moment podejście regulatora, którym w tym przypadku jest Ministerstwo Finansów, jest raczej takie, że obserwujemy to zjawisko, ale wydaje nam się, że na obecne przepisy to nie należy go to traktować.
Kolejne pokolenia dzieci się frustrują.
Tak, no oczywiście w prawie nic się nie dzieje szybko, tak? Ale są chociażby państwa takie jak Belgia i Holandia, które bardzo ostro zareagowały i traktują to po prostu jako hazard, który wiąże się z dokładnie takimi samymi regulacjami, co w większości przypadków kończy się usunięciem takich rozwiązań, bo po prostu te obostrzenia, koszty związane z przestrzeganiem takich regulacji zazwyczaj powodują, że nie opłaca się wprowadzać takich rozwiązań. Ale są też jakby około branży gier wideo, jakby nie stricte związane z produkcją gier jako takich, ale no jakby jest pewien cały ekosystem funkcjonujący dookoła tej branży, tam również się przewijają te rozwiązania. Są chociażby takie sklepy, które sklepami nie są, bo właśnie zamiast kupować wybrane przedmioty, kupujemy tak zwane mystery boxy, w których widzimy pewną rozpiskę przedmiotów, które w tym mystery boxie mogą się znaleźć, płacimy wybraną przez siebie sumę i bierzemy znowu udział w losowaniu. I teraz możemy, wydając 10 zł, albo wygrać konsolę do gier, która jest warta kilka tysięcy złotych, albo kolekcję naklejek wartą kilkanaście groszy.
No właściwie brzmi to kontrowersyjnie, ale przypominam sobie z młodszych lat moich dzieci pewne malutkie figurki takiej wielkości. 2-3 centymetrów, które kupowało się w saszetkach i nigdy nie wiadomo było, czy tam jest ta złota figurka kolekcjonerska, czy kolejna po prostu popularna. I nikt nie protestuje.
Jakby się uprzeć, jajko niespodzianka jest podobnym rozwiązaniem. No tak, są też oczywiście argumenty ze strony samej branży gier wideo, które będą bardzo słuszne, wymagające rozważania, zwracające uwagę na to, że no jednak w przeciwieństwie do hazardu mówimy tutaj jednak o czysto wirtualnych przedmiotach, które w zasadzie nie mają wartości ekonomicznej. To nie jest tak, że to dziecko, chociaż to też możemy o tym więcej pomówić, czy w ogóle na ile jest sens, czy oczywiście, że jest sens, ale jak bardzo istotnym segmentem konsumentów tej branży są tak naprawdę dzieci. Natomiast branża gier wideo słusznie zwraca uwagę, no, że ta broń wirtualna, ona nie ma wartości ekonomicznej tak naprawdę. To nie jest ten sam przypadek, kiedy my w kasynie możemy wygrać żywą gotówkę.
Oczywiście. Ale trzeba ją kupić za prawdziwe pieniądze.
To prawda.
Mówił pan o tym, że nie ma specjalnej specyfiki gier prawnej, takiej odrębnej od innych. Myślę, że jednak coś się wyróżnia. Mianowicie te gry wideo, które się odbywają na platformach różnych, nie chcę już nazw wymieniać, ale one trochę przypominają też social media. Więc to może być regulacja dotycząca i tego, regulacja dotycząca czegoś takiego jak wartości artystyczne, filmu, praw intelektualnych, więc jest to pogodzenie jakichś chyba wielu dziedzin prawnych, prawda?
Na pewno, ale to znowu wracam do tego, że to jest branża jak każda inna w tym sensie, że musi się po prostu liczyć z koniecznością dostosowania do wszystkich regulacji istniejących na rynku. Jej specyfika może powodować, że do niektórych jest trochę trudniej się dostosować, do niektórych trochę mniej, ale nie ma przepisów specyficznych dla tej branży jako takich. To, o czym pani mówi, na przykład rzeczywiście tą specyfikę w zastosowaniu można dobrze dostrzec w przypadku gier, które umożliwiają rozgrywkę online wieloosobową. No bo wtedy mamy do czynienia, to nie jest już taki produkt jak każdy inny, książka czy film.
Bo do indywidualnego używania.
Do indywidualnego użytku, bo rzeczywiście zakłada z góry interakcję między różnymi użytkownikami. I tutaj rzeczywiście pojawiają się pewne tarcia, czy może potencjalnie nowe obowiązki dla takiego dewelopera, jak ewentualne konflikty między swoimi klientami rozstrzygać.
No właśnie, to pomówmy o tym, bo może nie o konfliktach, ale o tym, co się dzieje podczas takich gier, na przykład na czatach. Tak? Gra się sobie toczy, załóżmy, że gra tam część nastolatków w to, nastolatki emocje bardzo prosto wyrażają, dochodzi do hejtu, dochodzi do poniżania kogoś na przykład. Czy jest jakiś sposób, żeby to kontrolować? Czy twórcy gier w ogóle się tym przejmują i coś z tym robią?
Jak najbardziej się przejmują. Jest, tak jak to zawsze niestety wygląda w internecie, dużo łatwiej przychodzi użytkownikom gier zachowywanie się w sposób, powiedzmy, dużo bardziej ekstremalny wobec innych osób, niż gdyby się zachowywali w prawdziwym życiu, bo jednak ta anonimowość czy ukrycie się po drugiej stronie komputera wyzwala pewną większą gotowość do takich radykalnych zachowań. I rzeczywiście branża gier jest świadoma takiego zjawiska, że w wielu grach, zwłaszcza tych najbardziej popularnych pod względem rozgrywki wieloosobowej online, pojawiały się zarzuty, że po prostu tworzą bardzo toksyczne środowiska.
Bo to nie jest tylko tak jak na TikToku, gdzie po prostu trzeba dojść do tego, do tych emocji, tylko one tam się już tworzą podczas gry, prawda?
Sama rozgrywka oczywiście powoduje pewne emocje. Wchodzą w grę oczywiście zjawiska znane z innych zakątków internetu, jak mowa nienawiści. I rzeczywiście do pewnego stopnia z tą specyfiką jest też to, że pojawiają się już takie naprawdę przestępcze wątki związane chociażby z pedofilią czy groomingiem. Mhm. Rzeczywiście...
Czyli nie tylko hejt, ale już grubsze sprawy kryminalne.
Tak, jest taka obawa i oczywiście branża gier ma tego świadomość, że no one do pewnego stopnia możliwość interakcji daje potencjalne narzędzie do ręki osobom, które mogą chcieć skrzywdzić po prostu dzieci.
Jeszcze przypomnijmy, grooming, czyli to jest takie oswajanie...
Grooming to jest takie oswajanie, on jest w specyficzny sposób regulowany w polskim kodeksie karnym chociażby. No to są powiedzmy takie czynności przygotowawcze, to nie jest już jakiś czyn zabroniony związany z seksualnością dziecka, ale jest to są już pewne czynności przygotowawcze, na przykład nakłanianie przez osobę pełnoletnią dziecka do spotkania, czy na przykład do rozebrania się na przykład na kamerce wideo, to już może być dość poważny przykład groomingu. Tak.
No i jak branża gier na to reaguje? Czy jak reaguje na to, nie wiem, Unia Europejska, jak prawo na to reaguje? Bo branża, rozumiem, to będzie ostatnia, która na to zareaguje, musi być zmuszona.
Więksi przedstawiciele rzeczywiście sami próbują wprowadzać pewne polityki. Z jednej strony pozwalające po prostu użytkownikom w łatwy sposób oznaczać takie zachowania wątpliwe. I tutaj mówię wątpliwe w szerokim znaczeniu, już nie tylko o tych przypadkach groomingu na przykład, czyli stricte przestępczych, ale też o mowie nienawiści, czy po prostu o użytkownikach, którzy powodują jakąś presję psychiczną na innych. I rzeczywiście wśród wielu producentów oferujących takie gry funkcjonują systemy całe, polityki, które pozwalają z jednej strony użytkownikom zgłaszać takie przypadki i deweloperowi trochę reagować na zasadzie arbitra, który może zastosować karę na przykład zawieszenia takiego użytkownika w możliwości korzystania z gry na jakiś czas na przykład. Natomiast na te poważniejsze przypadki rzeczywiście zwróciła uwagę Unia Europejska, zwłaszcza w okresie pandemii, no kiedy w ogóle branża gier wideo, czy w ogóle rozrywki pewnie przeżywała rozkwit z tego prostego powodu, że ludzie mieli więcej wolnego czasu, siedzieli w domu, były lockdowny. I z tym rozkwitem przyszła też znacznie większa ilość przypadków takich właśnie zachowań jak grooming, czy w ogóle przestępstwa na tle seksualnym dotyczące nieletnich w internecie. To nie dotyczy stricte branży gier wideo oczywiście, ale między innymi. I postępują prace nad rozporządzeniem unijnym, które miałoby wprowadzać przepisy związane z przeciwdziałaniem tak zwanemu child sexual abuse materials w internecie, czyli tak naprawdę pornografii dziecięcej. No te prace postępują dość wolno, bo spotkały się z dużymi kontrowersjami.
Czemu?
Są obawy dość naturalne związane z ochroną prywatności, bo jednak te regulacje planowane, no one w dużej mierze będą sprowadzały się do monitorowania korespondencji online. Przez oczywiście dostawców tego typu rozwiązań.
Korespondencji na czacie w grze, tak? To nie chodzi o sprawdzanie maili czy komunikatorów, tylko grę, która jest upubliczniona.
To rozwiązanie będzie szersze, bo ono będzie również dotyczyło dostawców takich właśnie komunikatorów.
Tak? Czyli jakby to wyglądało?
Idea ma być taka, że z jednej strony wybrana grupa dostawców określonych usług, między innymi właśnie dostawców takich komunikatorów, wśród których są dostawcy komunikatorów na przykład dedykowanych dla graczy. Jest taki, już teraz nie używany wyłącznie przez graczy, ale bardzo popularny, powiedzmy, komunikator Discord, który początkowo zaczął swoją działalność jako komunikator, który ma sobie gdzieś chodzić w tle w trakcie rozgrywki online i być po prostu lepszą formą czatu, który gdzieś tam może jest w tą grę wbudowany, ale na przykład nie umożliwia komunikacji głosowej. I takich dostawców to obejmie, ale też na przykład takie komunikatory jak WhatsApp czy Messenger jak najbardziej też. I teraz dostawcy...
Ale to w jakim... Bo trochę nie potrafię sobie tego wyobrazić. To znaczy, że kiedy ktoś gra i jednocześnie komunikuje się na komunikatorze na WhatsAppie czy na Messengerze. Jak to wychwycić? Jak to uregulować?
Unia Europejska nie patrzy tutaj na ten problem przez specyfikę samej branży gier wideo. Ona po prostu patrzy na komunikację elektroniczną.
Czyli
tak naprawdę
Unia
szerzej.
Unia Europejska o tym, żeby odprywatnić, że tak powiem,
do pewnego stopnia. Bardziej narzucić na tych dostawców tych usług z jednej strony obowiązek zrobienia takiego rachunku sumienia, analizy ryzyka, na ile w przypadku naszej usługi występuje ryzyko pojawienia się pornografii dziecięcej czy przekazywania jej. I jeżeli tak, to ustalenia procedur, które będą pozwalały na jej wykrywanie, ale, i tutaj jest ten najbardziej kontrowersyjny element tej potencjalnej regulacji, ona też zakłada wprowadzenie obowiązku monitorowania w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem algorytmów całej korespondencji przechodzącej przez dany komunikator. Oczywiście tam są różnego rodzaju ograniczenia, żeby to nie było całkowicie dowolne. To się będzie odbywało na podstawie, zobaczymy jeszcze oczywiście, jaki będzie ostateczny kształt, ale na ten moment to się miałoby odbywać na podstawie nakazu wydanego albo przez sąd w danym państwie członkowskim, albo przez odpowiedni organ administracji. Ten nakaz...
Ale zapis jest, tak?
Tak.
Z góry robiony.
Tak. I po prostu taki organ, czy to będzie sąd, czy organ administracji, będzie wydawał nakaz do danego dostawcy usług, który będzie uregulowany, i on we wskazanym zakresie czasowym będzie miał rzeczywiście w sposób zautomatyzowany, ale jednak śledzić korespondencję w celu wykrycia, czy nie pojawiają się na niej materiały związane z pornografią dziecięcą. To ma się oczywiście odbywać w ten sposób, że między innymi przy użyciu sztucznej inteligencji znane przypadki pornografii dziecięcej będą, jak to się mówi, haszowane, czyli będzie z nich robiony w pewnym sensie taki skrót. I po tym skrócie algorytm, który ma zostać dostarczony przez urząd, który ma powstać do monitorowania przypadków pornografii dziecięcej, on po prostu ma... Ten algorytm będzie miał wykrywać, czy w korespondencji nie pojawiają się jakieś, mówiąc w cudzysłowie, przypadki zbliżające się do tych schażowanych, już znanych przypadków pornografii dziecięcej. Są oczywiście dyskusje, na ile to jest skuteczne, na ile to nie będzie generowało błędnych wykryć, bo przecież może być tak, że wystarczy zmienić parę pikseli w zdjęciu, które jest ewidentnie przypadkiem pornografii dziecięcej, i może to ten algorytm zmylić.
Albo można wysłać zdjęcie dziecka, które się bawi nad morzem i również błędnie zinterpretować.
Ale największe kontrowersje oczywiście budzi sam fakt, że nawet w ograniczony sposób miałaby być monitorowana korespondencja w taki zautomatyzowany sposób pod kątem wykrywania tej pornografii dziecięcej.
No to rzeczywiście jest wielki temat, bo wyobrażam sobie, jak działa to w państwie prawa i się nie boję, ale też w państwie, w którym rządy przejęli populiści i wykorzystują takie prawo unijne do tego, żeby śledzić wrogów politycznych, ich korespondencję. Jeszcze wracając wyłącznie do tej branży gier komputerowych, gier wideo, kiedy mówiliśmy o tym, że jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż i jeden z liderów w Europie, zastanawiam się, na ile ona jest prawnie unormowana, jeśli chodzi o warunki pracy. Jak tam działa prawo pracy i czy w branży gier są związki zawodowe?
No to jest bardzo, bardzo świeży temat, bo niedawno, miesiąc czy półtora miesiąca temu, powstał pierwszy w Polsce, o ile wiem, związek zawodowy branży gier wideo. Powstał w naszym czempionie narodowym, czyli w CD Projekt. Ale to nie jest taka już świeża dyskusja, bo temat związków zawodowych branży gier wideo pojawia się cyklicznie już od jakiegoś czasu. Akurat teraz ten związek zawodowy, który powstał w CD Projekt, to zresztą jego założyciele wprost oświadczyli, że on był związany z planowaną falą zwolnień. Jest rzeczywiście taka sytuacja, branża gier wideo nadal się rozwija bardzo dynamicznie, aczkolwiek chyba po tym nagłej zwyżce z okresu pandemii przychodzi pewien okres korekty. Rzeczywiście teraz są, raczej spodziewa się, że tymczasowo, ale słabsze wyniki, i to nie dotyczy tylko polskiej branży gier wideo. Rzeczywiście pojawiają się pomysły, żeby zmniejszać te zespoły, które w ogóle w Polsce są...
To było pandemii, bo wydawało się, że w pandemii właśnie ludzie dużo grali.
Tak, ale jakby już kończy się ten okres, skończyły się lockdowny, rzeczywiście ludzie wrócili do pracy i ten nagły skok popytu się skończył, który wtedy był powodem do na przykład bardzo dużych rekrutacji, żeby przyspieszyć produkcję i premiery kolejnych tytułów. No teraz się okazuje, że trzeba wrócić do pewnego stanu sprzed. Oczywiście nadal jednak sektor rośnie, no ale pewna korekta się okazała najwyraźniej konieczna. I ten związek powstał w zasadzie głównie na kanwie tych planowanych zwolnień, żeby jednak mieć możliwość kontrolowania tego typu przypadków. Natomiast poprzednie fale dotyczyły trochę innego zjawiska, bo pamiętam, że takie dyskusje o związkach zawodowych, akurat nie w Polsce, ale w innych krajach europejskich, pojawiły się jeszcze przed pandemią, ale wtedy dotyczyło to takiego zjawiska tak zwanego crunchu. To jest termin, który jest używany w branży gier wideo na takie sytuacje, kiedy gra już się zbliża data premiery i trzeba w zwiększonych wysiłkach zacząć zmierzać ku końcowi procesowi produkcyjnemu.
Każdy projekt tak ma.
Oczywiście. No, w branży gier wideo cieszy się złą sławą, zwłaszcza te największe studia odpowiedzialne za takie naprawdę monumentalne produkcje pod względem treści. No, z przecieku wynikało, że rzeczywiście tam dość trudne były te warunki pracy, jeśli chodzi o tak naprawdę ilość godzin. I z tego, co pamiętam, w 2019, powiedzmy, roku, to dyskusje o związkach zawodowych dotyczyły głównie tej kwestii, czyli zrzeszenia się przez pracowników, czy też nie pracowników, bo to...
Właśnie, czy to są w ogóle pracownicy, są etaty w branży?
Nie znam badań, ale z wiedzy, powiedzmy, anegdotycznej wynika, że oczywiście podobnie jak w branży takiej użytkowej IT, to jednak dominuje B2B. Natomiast obecne regulacje, przynajmniej w Polsce, wcale nie wykluczają zrzeszania się w związki zawodowe osób będących na kontraktach cywilnoprawnych. I taki też charakter ma ten związek w CD Projekt. Jedynym jego ograniczeniem jest to, że on obejmuje tylko pracowników polskich.
No więc właśnie, bo o to chciałam zapytać, że programiści zazwyczaj są zbierani z całego świata. To są jakieś platformy, które ich zatrudniają i to nie są pracownicy z jednego kraju.
To prawda. No i to pewnie będzie pewien czynnik ograniczający powstawanie takich związków, przynajmniej w tej branży, bo jednak rzeczywiście większość, i to nie dotyczy CD Projekt wyłącznie, ale w ogóle branży, jednak już te większe podmioty, które okrzepły i są na tyle duże i mają na tyle dużo pracowników, że tam w ogóle jest sens rozważyć założenie związku, to one rzeczywiście będą miały tą siłę roboczą rozproszoną po całym świecie często. Ale wydaje mi się, że powstawanie tych związków jest nieuniknione w taki czy inny sposób. Może one będą ograniczone, może będą miały charakter krajowy, a nie międzynarodowy, oczywiście, ale jednak sama branża ulega pewnemu okrzepnięciu, ulega konsolidacji przede wszystkim. Teraz bardzo dużo było zakupów na rynku. Łączą się studia, w coraz większe są wykupywane przez duże podmioty zagraniczne. To również dotyczyło kilku studiów polskich, wykupionych przez takie molochy zagraniczne jak chiński Tencent. I myślę, że w sposób naturalny, w sytuacji, kiedy to będą naprawdę duże podmioty, te związki zawodowe będą musiały powstawać. Bo tak długo, jak mamy do czynienia ze studiami, które są na poły przyjacielskimi zrzeszeniami zaprzyjaźnionych osób, to oczywiście to nie ma większego sensu, ale kiedy zaczynamy mówić już o pewnej machinie, to ciśnie się po prostu na usta cytat z Theodora Roosevelta, który mówił, że kiedy kapitał się organizuje, to pracownicy też muszą się organizować.
Właśnie tak się zastanawiam, jak tutaj rozmawiamy o tym, że bardzo dużym sprzeciwem ze strony właścicieli mediów społecznościowych, czy reagują oni dużym sprzeciwem na próby regulacji, na próby tam przepytywania ich z tego, jak wykorzystują dane o użytkownikach, co z nimi potem robią. Branża gier wideo jest starsza niż media społecznościowe. Czy równym sprzeciwem reaguje i czy jest to równie poważny problem?
Nie spotkałem się z tak dużym może zainteresowaniem strony publicznej, bo jednak tutaj mamy...
W kongresie nie byli przepytywani.
Dokładnie. To nie jest branża, która jest aż tak bardzo na świeczniku. Ona oczywiście jest ważna, generuje duże przychody.
Ale nie tak samo dużo o nas.
To prawda, ale pewnie dyskusja...
Używa kamer, używa mikrofonów.
Niewątpliwie, ale to myślę, że te dyskusje, które się teraz pojawiły odnośnie mediów społecznościowych, one w pewnym sensie pokazują, że jest, jeśli chodzi o media społecznościowe, pewne oczekiwanie tego, że będą jeszcze wyższy standard stosowały, przez to, że w zasadzie stało się takim naszym forum romanum, tak? I nie może być tak, że kiedy korzystamy z platformy społecznościowej, w zasadzie tak jak z takiego publicznego placu w średniowieczu czy w starożytności, to on ma pewne jednak obowiązki, żeby zapewnić porządek tej dyskusji, tak? I tego, myślę, dotyczą chociażby te ostatnie sprawy w Stanach. Natomiast branża gier wideo, ona gromadzi dużo danych, ale nie więcej pewnie niż na przykład współczesna branża filmowa, taka jak Netflix. który też jednak dużo danych...
Tak, wie co lubimy.
Wie co lubimy, profiluje. No już nie mówię o e-commerce, no Amazon doskonale wie co lubimy, co chcemy. Sam nam proponuje zakupy, zwłaszcza jak już jesteśmy w pełni zintegrowani Alexą z całym tym ekosystemem. Myślę, że branża wideo aż tak się nie wybija tutaj, przynajmniej na razie, żeby stanąć tak na świeczniku jak media społecznościowe.
Czyli proszę Państwa, grę wideo pod choinkę spokojnie, ale jednak ostrożnie. Patrzmy na różne rzeczy, które się w związku z nią dzieją, na czaty przy grze i będzie w porządku. Dziękuję Panu bardzo. Moim gościem był Pan Jakub Barański, prawnik z Kancelarii Wardyńscy i Wspólnicy. Ja się nazywam Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję również.